Mówi Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Moszyński. Minęła właśnie godzina 18. Jest czwartek, 6 lipca. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym i innych współautorów audycji, jak również realizatorki dzisiejszego programu Andrei Kunowej i technika Matiasa Taylora. Po dzienniku przygotowanym przez mówiącego te słowa wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Błońskim nadamy przegląd francuskiej prasy w opracowaniu tegoż Piotra Błońskiego. Po wiadomościach europejskich w opracowaniu Anny Rzeczyckiej Piotr Błoński przedstawi felieton z cyklu Salony i Wystawy, a Stefan Riger z cyklu Multimedia. Czeka nas również magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, a po muzykę ze świata sięgnie Agnieszka Kumor. Nasz program zaczynamy jednak jak zwykle od wiadomości dziennika. Po bardzo ciężkim meczu z Portugalią Francja zakwalifikowała się wczoraj wieczorem do finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Niemczech. Francuzi wygrali 1-0 dzięki rzutowi karnemu w wykonaniu Zinedina Zidana. Na razie o niedzielnym finale wiadomo na pewno tylko tyle, że odbędzie się w Berlinie i że reprezentacja Włoch wystąpi w nim w niebieskich strojach, a Francuzi będą ubrani na biało. Będzie to czwarty z rzędu mecz na tych mistrzostwach, w którym Francuzi, nazywani Le Bleu, czyli niebiescy, zagrają nieco paradoksalnie w białych strojach. Jest w tym, nie ukrywajmy, pewien element wiary w przesądy, bo właśnie w białych kostiumach udało im się wygrać przełomowy mecz z Hiszpanią, a następnie spotkania z Brazylią i Portugalią. Pozostałe informacje dotyczące francuskich losów mundialowych przekaże Państwu Anna Rzeczycka.
Ponad pół miliona osób wyszło ubiegłej nocy na ulicę Paryża, by fetować zakwalifikowanie się francuskich piłkarzy do finału mundialu. Niestety, jak to zwykle bywa przy takich okazjach, doszło do kilku dramatycznych incydentów. W sumie siły policji rozmieszczone na obrzeżach pól elizejskich i na trzech paryskich stadionach, na których mecz Francja-Portugalia retransmitowany był na ogromnych ekranach, zatrzymały 189 osób. 117 z nich przebywa w tej chwili w areszcie w związku z oskarżeniami o kradzież i rozbój. Rzecznik policji podkreślił, że nie było jakiejś dużej konfrontacji między chuliganami a siłami porządku. Niemniej 5 samochodów zostało podpalonych w 12 i 19 dzielnicy Paryża. W nocy doszło także do 3 poważnych wypadków. Niedaleko stadionu Charletti w 14 dzielnicy Paryża od ciosów białej broni zraniony został 18-letni chłopiec. Ciężko ranny także został pewien motocyklista, który stracił panowanie nad swym pojazdem. Obrażenia odniosła jego pasażerka i 4 przechodnie. Na stacji metra Opera zginął młody człowiek, który, by wyrazić radość ze zwycięstwa Francuzów, wdrapał się na dach metra. W chwili, kiedy pociąg ruszał, młodzieniec postanowił przeskoczyć na dach pociągu nadjeżdżającego sprzeciwka. Nie udało mu się to, spadł na tory i został śmiertelnie poraniony. W Lyonie do starć między kibicami a policjantami doszło na głównych placach miasta Bellecour i Déterrot. 9 policjantów zostało zranionych, 7 osób oskarżonych o dewastację aresztowano.
Mówi Paryż RFI. Coraz szersze kręgi zatacza sprawa reakcji urzędu polskiego prezydenta na artykuł w bulwarowym piśmie niemieckim Die Tageszeitung i domniemań co do roli tej publikacji w odwołaniu przez Lecha Kaczyńskiego swego udziału w szczycie Trójkąta Weimarskiego. Klub parlamentarny rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość wyraził życzenie, by minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozważył zasadność wszczęcia na podstawie artykułu 307 KPK postępowania wyjaśniającego, czy autor artykułu w Die Tageszeitung dopuścił się znieważenia lub poniżenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prokuratura Krajowa otrzymała pismo szefa klubu PiS-u w tej sprawie. Chodzi o artykuł pod tytułem Złodziejaszkowie, którzy chcą zawładnąć światem, autorstwa Petera Köhlera. W artykule tym, czytamy w komunikacie klubu PiS, zostały przypisane prezydentowi właściwości i cechy postępowania, które w świetle zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen stanowią zachowanie niedopuszczalne i naganne. PiS cytuje kilka fragmentów artykułu, między innymi: wiadomo wcześniej było, że prezydent RP żadnemu politykowi niemieckiemu nie poda nawet palca. Księżyc jest mu bliższy niż Niemcy lub Rosja. Kaczyński, tak jak wielu Polaków, jest bardzo nieufny wobec wszystkiego, co nie jest polskie. Według klubu PiSu stylistyka tych sformułowań może prowadzić do wniosku, że motywem działania autora artykułu jest chęć okazania niczym nieuzasadnionej pogardy dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, której prostą konsekwencją może być jego znieważenie lub poniżenie w oczach polskiej i europejskiej opinii publicznej. W ocenie PiSu nigdy do tej pory w środkach masowego przekazu, nawet gdy atakowany był dyktator Iraku Saddam Hussein czy prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, nie mieliśmy do czynienia z atakiem o takiej skali, o tak przyjętej retoryce i stylistyce, z językiem, który w Polsce musi budzić skojarzenia z bardzo niedobrym okresem, czyli latami 30. XX wieku i działalnością niemieckiego nazistowskiego tygodnika Der Stürmer. Partia Jarosława Kaczyńskiego postanowiła zatem powtórzyć to osłupiające porównanie wygłoszone już przez szefową polskiej dyplomacji Annę Fotygę. Wypowiedź ta nie była więc przypadkowa ani omyłkowa. PiSowi nie podoba się nie tylko artykuł w Tageszeitung. Zdaniem przewodniczącego klubu parlamentarnego tej partii, Przemysława Gosiewskiego, list 8 byłych ministrów spraw zagranicznych krytykujący odwołanie szczytu Trójkąta Weimarskiego to ich wspólny błąd. Przypomnijmy, że w środę byli szefowie polskiej dyplomacji wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili niepokój i zaskoczenie z powodu odwołania spotkania przywódców państw Trójkąta Weimarskiego. Odwołanie spotkania na szczycie bez bardzo istotnej przyczyny, napisali autorzy oświadczenia, jest lekceważące wobec partnerów. Należy żałować, że doszło do odwołania spotkania. Gosiewski powiedział w czwartek, że list byłych szefów dyplomacji jest błędem, dlatego że wpisuje się w uległościową opinię elit wyrażającą lęk przed wielkimi państwami, a tym samym mówiącą, iż Polska jest de facto krajem drugiej kategorii. Ja uważam, dodał, że jest to niepotrzebne, bo i nasz rozwój i potencjał Polski pokazują, iż jesteśmy krajem w tej samej klasie, w której są Niemcy, Francja i Włochy, czyli te podstawowe kraje Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Dodał również, że byli ministrowie wpisali się w miękką politykę międzynarodową. Pokrzepiające jest, że PiS najwyraźniej wpisuje się w politykę twardą i niedopuszczającą żadnych wahań ani wątpliwości. Jednakże według wiceszefowej opozycyjnej Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Walc obserwujemy brak profesjonalizmu w polityce zagranicznej. Jak dodała, PiS powinien się uczyć od fachowców, jak prowadzić politykę zagraniczną, jak pisać komunikaty zdrowotne i jak reagować na to, co pisze sześciorzędna gazeta. Zdaniem jednego z sygnatariuszy oświadczenia byłych ministrów, profesora Władysława Bartoszewskiego, bardzo nieprofesjonalny był sposób odwołania uczestnictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego w szczycie Trójkąta Weimarskiego, ponieważ przyczyna podana przez kancelarię prezydenta była mało istotna. Nie wolno, powiedział, powoływać się na niedyspozycję. Mówi się poważne zachorowanie głowy państwa i dodaje się komunikat lekarski. Zdaniem Bartoszewskiego oświadczenie kancelarii należało obudować odpowiednimi krokami protokolarnymi, ale to nie było zrobione. Odnosząc się do satyrycznego artykułu niemieckiej gazety Tageszeitung o prezydencie Kaczyńskim, Bartoszewski ocenił, że prezydenta nie jest w stanie obrazić łobuzerskie zachowanie jakichś lewaków. Koniec cytatu. Przypomnijmy, że planowane na 3 lipca spotkanie przywódców Francji, Niemiec i Polski z okazji 15-lecia Trójkąta Weimarskiego zostało odwołane z powodu niedyspozycji polskiego prezydenta. Według mediów na decyzję Lecha Kaczyńskiego, by nie wziąć udziału w szczycie, mógł mieć wpływ wspomniany artykuł dotyczący jego i jego bliskich w niemieckim Die Tageszeitung. Mówi Paryż, Radio France International. Na Ukrainie zakończyła się blokada parlamentu, ale nie zakończyły się jeszcze polityczne kłopoty tego kraju. Piotr Błoński.
W ponad 3 miesiące od wyborów Ukraińska Rada Najwyższa, czyli parlament, rozpoczęła pracę. Rozpoczęcie jej uniemożliwiały najpierw długotrwałe spory o kształt rządowej koalicji, a po dojściu do porozumienia obozu pomarańczowego przez ostatnich 9 dni deputowani opozycji z Partii Regionów Janukowycza blokowali trybunę i system głosowania, żądając obszernego przydziału stanowisk kierowniczych w komisjach. Ostatecznie Janukowycz ogłosił koniec blokady, uznając, że wszystkie wymogi partii regionów zostały spełnione. Wywalczyła ona kierownictwo 15 z 33 komisji i instytucji powoływanych przez parlament. Opozycja otrzymuje dziś konkretne i realne instrumenty kontrolowania władzy, oświadczyła Julia Tymoszenko, która ma objąć ponownie stanowisko premiera. W wyniku porozumienia opozycja będzie miała kierownictwo instytucji o charakterze właśnie kontrolnym. Tymoszenko zapowiedziała też, że w kierowanych przez koalicję rządową komisjach przeznacza stanowiska wiceprzewodniczących dla przedstawicieli opozycji i spodziewa się wzajemności, czyli stanowisk wiceprzewodniczących dla strony rządowej w komisjach kierowanych przez opozycję. Ponadto Pomarańczowi, czyli proprezydencka Nasza Ukraina, blok Julii Tymoszenko i socjaliści zgodzili się na to, by głosowanie nad kandydaturą premiera było jawne, a nad kandydaturą przewodniczącego parlamentu tajne. Ale jeszcze za wcześnie na wnioski. W obozie pomarańczowym powstał nowy spór właśnie o obsadzenie stanowiska przewodniczącego parlamentu.
Wyjaśnia się tymczasem sytuacja polityczna w Macedonii. Szerzej na ten temat Anna Rzeczycka.
Jak wynika z pierwszych oficjalnych wyników środowych wyborów parlamentarnych w Macedonii, zdecydowane zwycięstwo odniosła centroprawicowa opozycja. Partia o nazwie Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna, Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej Nikoły Grujewskiego zdobyła 32,5% głosów. Partia rządząca premiera Włado Buczkowskiego, Socjaldemokratyczny Związek Macedonii, zebrała 23,3% głosów. Szef opozycji macedońskiej Nikoła Grujewski, były minister finansów, oświadczył, że najważniejszym celem nowego rządu będzie teraz integracja Macedonii z Unią Europejską. Pełne wyniki wyborów do 120-osobowego parlamentu Macedonii znane będą w piątek.
Tu Paryż, Radio France International. Do gwałtownych starć między izraelskimi żołnierzami i bojownikami palestyńskimi doszło w czwartek w mieście Beit Lahia na północy strefy Gazy. W Beit Lahia i w izraelskim nalocie na południu strefy zginęło co najmniej 3 Palestyńczyków. Rannych zostało kilku Palestyńczyków i izraelski żołnierz. Armia izraelska przy wsparciu 15 czołgów i eskadry śmigłowców zajęła w czwartek nad ranem przygraniczny pas w północnej części strefy Gazy, dokonując faktycznej reokupacji tego obszaru. Czołgi i śmigłowce zaatakowały pozycje bojowników palestyńskich w Beit Lahia. Palestyńczycy odpowiedzieli ogniem z broni automatycznej. Zajęty przez wojsko teren obejmuje też 3 częściowo zburzone były osiedla izraelskie, opuszczone przez osadników i zniszczone rok temu podczas wycofywania się Izraela ze strefy Gazy po 38 latach okupacji. Według strony izraelskiej bojówki palestyńskie często wykorzystywały resztki zabudowań osiedli jako osłonę podczas ostrzału rakietowego terytorium Izraela. Jak oceniają analitycy, celem obecnej operacji izraelskiej jest utworzenie strefy buforowej, która pozostawiłaby izraelskie przygraniczne miejscowości poza zasięgiem palestyńskich rakiet. Izraelska armia ostrzegła osoby cywilne, by trzymały się z dala od zajętej strefy na północy strefy Gazy do czasu zakończenia operacji wojskowej. Rzecznik armii powiedział także, że obecna operacja jest ograniczona w czasie, co oznaczałoby wycofanie się wojska po likwidacji palestyńskich stanowisk ogniowych. Premier Autonomii Palestyńskiej Ismail Haniyeh z Hamasu oskarżył Izrael o wykonywanie kary zbiorowej na Palestyńczykach poprzez dokonywanie ofensywy w strefie Gazy. Zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej o to, żeby zareagowała w celu zakończenia tej ofensywy. Obecna ofensywa armii izraelskiej, pisze z Jerozolimy korespondent agencji France Press, w praktyce może oznaczać przekreślenie lansowanej przez premiera Ehuda Olmerta idei jednostronnego wycofania także z części zachodniego brzegu Jordanu. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu zachodniego brzegu, wycofanie oznaczałoby bowiem, że główne miasta Izraela mogłyby znaleźć się w strefie bezpośredniego ostrzału palestyńskiego. Ponadto, pisze AFP, porwanie przez Palestyńczyków izraelskiego żołnierza oraz grad pocisków palestyńskich spadających na cele izraelskie mogą przekreślić plan Olmerta polegający na ustaleniu stałej granicy Izraela z autonomią ze zgodą lub bez zgody strony palestyńskiej. Z kolei agencja Associated Press wyraża pogląd, iż tworzenie strefy buforowej na północy Strefy Gazy nie przyczyni się do rozwiązania problemu. Agencja przypomina identyczną sytuację w południowym Libanie, gdzie stworzona przez Izrael i kontrolowana przez 18 lat strefa buforowa, mająca udaremnić ataki bojówek Hezbollahu na terytorium Izraela, stała się krwawym polem walki. Izrael ostatecznie został zmuszony do wycofania się stamtąd w maju 2000 roku.
W Awinionie rozpoczyna się dziś wieczorem 60. wydanie jednego z najważniejszych festiwali teatralnych w Europie. Swe narodziny w 1947 roku zawdzięcza on wielkiemu twórcy francuskiego teatru Jean Villarowi. Od 3 lat festiwalem kieruje dwoje młodych dyrektorów, Hortense Archambault i Vincent Baudrier. Tegoroczny program układali oni wspólnie z francusko-serbskim choreografem węgierskiego pochodzenia Józefem Nagy. Nagy, który sugerował, by linią przewodnią festiwalu była podróż, przedstawi w czasie festiwalu 2 spektakle. Pierwszy z nich, Assobut, wystawiony zostanie na mitycznym podwórcu Pałacy Papieży. Na tymże podwórcu z przedstawieniem inauguracyjnym wystąpi słynny teatr Zingaro Bartabasa, w którym oprócz aktorów ludzi występują także aktorzy konie. Organizatorzy tegorocznego festiwalu spodziewają się 110 tysięcy widzów.
Mówi Paryż RFI, a teraz pod przewodnictwem Piotra Błońskiego zajrzyjmy do bieżących francuskich gazet.
Wysiłek uwieńczony finałem. Niedziela w Berlinie. Życiowy gol. Z tych 3 tytułów wziętych z Figara, Libération i Ekip, trzeci wymaga nocy tłumacza. Po francusku słowo but oznacza równocześnie i gola, i cel. Po polsku gol życia brzmiałby osobliwie, natomiast cel życia całkiem normalnie. I jest to w tym tytule cel ich życia, życia każdego z zawodników francuskiej drużyny. Jeśli prawdą jest, że powtarzali oni sobie hasło zginiemy razem, rozumiemy zarówno ich determinację, jak i szał radości i uniesienie, jakie ogarnęły Francję wczoraj wieczorem. Pragnęliśmy po prostu, pisze felietonista L'Equipe, Claude Drusson, tak jak oni sami z zapamiętaniem pragnęli, dotarcia do szczytu marzeń i zwieńczenia ich historii. I oto są oni w finale na końcowej stacji, która jeszcze 10 dni temu wydawała się nam chimerą. Jeszcze raz zaskoczyli nas, dając równocześnie z siebie wszystko. To nie były emocje meczu z Hiszpanią, ani romantyzm meczu z Brazylią. Spełniło się wszystko to, czego się od strony Portugalczyków obawiano, pomijając faule. Ale mimo to francuska ekipa zwyczajnie zwyciężyła jasnością umysłu, solidarnością, zaletami, rzekłbym, włoskimi. Jest to zwycięstwo tej drużyny, ale także zwycięstwo całego pokolenia francuskiego futbolu. Cały świat wie teraz, że Francja może zabłysnąć na mundialu nie tylko u siebie. Pozostaje jeden mecz, ostatni w karierze Zinedina Zidana, do zagrania i do wygrania oczywiście. W Le Figaro, który podkreśla realizm, pragmatyzm gry francuskiej drużyny we wczorajszym meczu, znajdujemy przypomnienie kolejnych meczów Francji na tych mistrzostwach. Ciekawą sekwencję krótkich notek, które pokazują, jak od pierwszego słabego, żenującego niemal meczu ze Szwajcarią do wczorajszego, francuska drużyna przeszła od zawodu i wzgardy do entuzjazmu i ubóstwienia. Przyjemnie pomyśleć, że na to zasłużyła. Selekcjoner Portugalczyków, Solari, przyznaje, daliśmy z siebie wszystko i próbowaliśmy wszystkiego, ale nie udało się. Francja zasłużyła na to zwycięstwo. Osobliwe rzeczy dzieją się we Francji, pisze w Le Monde Jean-Michel Normand. Ten kraj, który jakoś nie bardzo się sobie podobał, zelektryzowany jest od tygodnia przez bandę piłkarzy nie całkiem młodych, a dopiero co krytykowanych za niezgulstwo. Po kiepskim starcie niebiescy przemienili się całkowicie, kiedy poczuli, że są nad brzegiem przepaści. Zaskakujące jest przebudzenie tej ekipy, tak jak zaskakująca była fascynacja przeciwników jej kapitanem, Zidanem, który, zlany potem już po kwadransie gry, cierpiał, popluwał i dyszał jak stara lokomotywa na podjeździe, ale którego wpływ na grę był do końca decydujący, a nogę zachował pewno. A cóż powiedzieć o wszędobylskim Lilianie Turamie, który w cudowny sposób odmłodniał o 10 lat? Nie wiadomo, jak tę tajemnicę wyjaśnić. Oni sami też nie potrafią. Jest to owszem zaproszenie do ponownego odkrycia zalet wspólnotowych, ale odżegnajmy się od szukania ukrytych znaczeń. Francja nie staje się ekipą. Niezależnie od wyniku niedzielnego meczu, będzie on apoteozą legendarnej drużyny Dream Team, spośród której wielu bohaterów pożegnamy na zawsze. Kończy smutnawo felietonista Le Monde. Oś szantażu. To już nie futbol, to polityka. I tytuł komentarza z Le Figaro. Stéphane Marchand pisze, że Azja wstrzymała dech wczoraj, dowiadując się, że Korea Północna wystrzeliła próbnie serię rakiet, a wśród nich rakietę Taepodong 2, która po dokonaniu paru poprawek będzie mogła sięgnąć Alaski. Cała społeczność międzynarodowa, łącznie z Rosją i Chinami, potępiła tę prowokację niweczącą wysiłki na rzecz znalezienia rozwiązania dla kryzysu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim. Ten koncert protestów musiał zdać się północno-koreańskim przywódcom niebiańską muzyką. Celem Kim Jong-ila było wszak nawiązanie bezpośrednich kontaktów z USA, dla których jego kraj należy do osi zła. A żeby zaistnieć na scenie międzynarodowej, Korea Północna, nękana sama głodem i nędzą, ma tylko dwa budzące strach narzędzia. Broń atomową, której posiada dziesiątkę prymitywnych dosyć egzemplarzy, oraz rakiety, które produkuje i eksportuje. Od 10 lat Fenian szermuje tymi dwoma atutami z maestrią. Szantaż, nazywany przez niektórych odstraszaniem, przyniósł pożądane owoce. Wszak Condoleezza Rice przyznała w ubiegłym roku implicite, że USA nie uderzą militarnie na Koreę Północną. Wniosek narzuca się ten sam, co w wypadku Iranu. Kiedy się jest na czarnej liście Waszyngtonu, lepiej posiadać broń masowego rażenia. Strategie obu tych krajów, Korei Północnej i Iranu, są podobne. Groźba użycia broni nuklearnej jest najlepszym zabezpieczeniem dla reżimu. Felietonista Libération Antoine de Godemar dodaje do tego ze swej strony, że społeczność międzynarodowa jest dziś niezdolna zagrodzić jakiemukolwiek krajowi drogę do broni nuklearnej i zresztą stosuje różne miary, pozwalając na przykład Indiom na zaopatrzenie się w tę broń. Korzystają z tego i Korea Północna i Iran, chcące zmusić Stany Zjednoczone do bezpośrednich negocjacji. Komentarz Le Monde dotyczy wydarzenia na pozór błahego, ale brzemiennego w znaczeniu. Wczoraj otwarte zostało po pół wieku przejście graniczne w Himalajach między Chinami a Indiami na starożytnym jedwabnym szlaku. Przyczyni się to nie tylko do rozwinięcia indyjsko-chińskiej wymiany handlowej, ale do ocieplenia ich stosunków. Żaden z tych krajów nie zrezygnował wprawdzie z pretensji terytorialnych, ale oba najwyraźniej postanowiły oddzielić politykę od gospodarki. Chiny nazywa się dziś warsztatem świata, a Indie biurem świata. Ich gospodarki są wzajemnie dopełniające się do tego stopnia, że ukuto już wyraz Hindie. Wzrost ich sumarycznej potęgi ekonomicznej jest jednym z najważniejszych zjawisk początku tego tysiąclecia, nawet jeśli jak dotąd Indie ważą znacznie mniej niż Chiny. Nie ma żadnej siły, która mogłaby przeciwstawić się rozwojowi stosunków chińsko-indyjskich, mówił kilka dni temu w Pekinie premier Wen Jiabao. Oby współpraca tych dwóch imperiów przyczyniła się do ustanowienia bardziej harmonijnych stosunków w całym tym regionie świata, komentuje Le Monde.
Tu Paryż, RFI. Anna Rzeczycka zaznajomi nas teraz z niektórymi bieżącymi aspektami działalności Unii Europejskiej.
Parlament Europejski w Strasburgu przyjął wstępny raport, który stwierdza, że do tej pory nie udało się znaleźć żadnego dowodu na istnienie tajnych więzień CIA na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak autorzy raportu ze specjalnej komisji parlamentu, która prowadziła badania przez ponad pół roku, piszą, że w pewnych wypadkach CIA była, cytuję, odpowiedzialna za zatrzymywanie, wydalania, uprowadzania i przetrzymywanie na terytorium państw członkowskich osób podejrzanych o terroryzm. Raport podkreśla, że tym samym doszło do wielokrotnego i niedopuszczalnego złamania praw człowieka. Za przyjęciem raportu głosowało 389 europosłów, 137 było przeciw, a 55 wstrzymało się od głosu. Parlament Europejski zalecił kontynuowanie śledztwa w sprawie domniemanych więzień CIA w Europie. W Brukseli opublikowano najnowszy sondaż Eurobarometru na temat nastrojów wśród obywateli Unii Europejskiej. O najważniejsze punkty tego sondażu, który przeprowadzony został między 27 marca a 1 maja, pytam Mikołaja Dowgielewicza, rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do spraw stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacji, Margot Wallström.
Myślę, że warto powiedzieć o trzy rzeczy o tym sondażu. Po pierwsze, że jeśli chodzi o najważniejsze problemy, które Europejczycy, obywatele Unii Europejskiej widzą, to oczywiście przede wszystkim jest to bezrobocie. To jest, dotyczy 49% ludzi. Czy według nich to jest najważniejsza sprawa. Na drugim miejscu jest przestępczość. Co czwarty Europejczyk przede wszystkim dla niego to stanowi problem. I myślę, że druga rzecz, o której należy powiedzieć, to sam fakt, że jednak mimo tego, że jest nadal dosyć dużo pesymizmu co do sytuacji gospodarczej, co do rynku pracy, to jednak zaufanie do Unii Europejskiej wzrasta, do instytucji Unii Europejskiej wzrasta. No i jeśli chodzi o fakt, o pytanie, czy Europejczycy są zadowoleni z członkostwa w Unii Europejskiej, tutaj jest także pozytywna tendencja, nawet w takich krajach eurosceptycznych jak Wielka Brytania.
No właśnie, te akcenty się mniej więcej rozkładają podobnie we wszystkich krajach członkowskich Unii.
Tak. Tak, chociaż w niektórych widać, w wszystkich krajach jest ten wzrost zaufania do Unii, wzrost także zadowolenia z bycia w Unii, natomiast w niektórych krajach widać, że to idzie zdecydowanie szybciej. Na przykład też w Polsce widać, że zaufanie do instytucji unijnych, do Unii wzrosło bardzo znacząco w ostatnim okresie.
A jak wyglądają te sondaże w Holandii i Francji, czyli w tych dwóch krajach, które odrzuciły konstytucję w zeszłym roku?
Jeśli chodzi o Francję i Holandię, to w przypadku Francji 50% Francuzów, równo połowa, widzi korzyści z członkostwa w Unii. W przypadku Holandii to jest 63%. Natomiast jeśli spojrzymy na wsparcie dla członkostwa, czyli to jest powiedzmy różnica między umysłem a sercem, bo to znaczy, że widzimy z jednej strony, możemy widzieć korzyści członkostwa, a niekoniecznie być z niego zadowoleni osobiście, bo to jest przypadek Holandii, gdzie o wiele więcej ludzi popiera członkostwo, ale z kolei widzi mniej korzyści. W przypadku Francji to jest akurat dosyć wyrównane, bo to jest 50% widzi korzyści z członkostwa, ale 49% popiera członkostwo. Ale dramatyczne różnice pomiędzy tymi dwoma pytaniami występują w przypadku takich krajów chociażby jak Luksemburg, gdzie jest duże poparcie dla członkostwa, ale jeśli chodzi o korzyści, to jest tym zdecydowanie gorzej.
Sondaże są takim instrumentem poznawczym, ale jednocześnie pozwalają podejmować pewne decyzje. I pani Margot Wallström, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, odpowiedzialną za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji, od razu na podstawie tych sondaży wydała komunikat stwierdzający, że Unia Europejska, żeby zyskać zaufanie obywateli, musi uzyskać namacalne rezultaty właśnie w tych dziedzinach, które Europejczyków najbardziej niepokoją i które pan wymienił na początku, czyli
tak
bezrobocie
bezpieczeństwo.
I bezpieczeństwo.
Tak, absolutnie. Unia może odzyskać zaufanie obywateli, pokazując, że przynosi konkretne rezultaty w życiu codziennym. To nie tylko jest pewien proces polityczny czy idea polityczna, ale to także konkretne korzyści dla każdego z Europejczyków. I myślę, że także ważne jest, żeby podkreślić, że tam, gdzie potrzeba dużej pracy, aby przekonać obywateli, nie można tego zaniedbywać. I to chodzi chociażby o problem rozszerzenia, dalszego rozszerzenia Unii. Tutaj jest zdecydowanie potrzeba tego, aby wszyscy, zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje unijne, bardziej starały się pokazać obywatelom korzyści z rozszerzenia.
O najnowszym sondażu Eurobarometru mówił Mikołaj Dowgielewicz.
Mówi Paryż RFI. Piotr Błoński zaprowadzi nas teraz na salony i wystawy.
W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w paryskim Centrum Pompidou otwarto nową tymczasową wystawę kolekcji stałej. O poprzedniej, której tytuł brzmiał Big Bang, mówiłem przed rokiem. Ta nowa ekspozycja, zajmująca prawie całe czwarte piętro gmachu, jest znowu wystawą przeglądową sztuki XX wieku, ale motywem jest związek sztuki z filmem, stąd tytuł Obrazy w ruchu. Kanwą jest centralny korytarz z przewagą dzieł wideo. Wzdłuż korytarza mamy cztery kolejne rozdziały: sukcesje, montaż, projekcja, narracja, które ilustrować mają zwiększające się, począwszy od lat 20. i 30., implikacje technik filmowych w całą sztukę wizualną. Właśnie na przełomie lat 20. i 30. Laszlo Moholy-Nagy pisał, że film to też malarstwo, tyle że zamiast pigmentu używa się światła. Wystawa kładzie nacisk na twórczość późniejszą, od lat 60. po 90., przywołując wszelako klasyków. W rozdziale Sukcesje nie zabraknie więc portretów wielokrotnych Andy Warhola. Powtarzanie, układanie w sekwencji obrazów jest jednym z motywów charakterystycznych w twórczości plastycznej i fotograficznej ostatniej ćwierci XX wieku. W rozdziale Montaż znajdujemy balet mechaniczny Fernanda Legera, albo kolaże kubistyczne Braca i Picassa, czy surrealistyczne Maxa Ernsta i Man Raya, które poprzedzają znamienne dla popartu asamblaże, na przykład Jamesa Rosenquista czy Marciala Reisa. I odwrotnie, asamblaże Roberta Rauschenberga są rozwinięciem w przestrzeni elementów czasu filmowego. W tymże rozdziale Montaż zamieszczono dzieła posługujące się cytatami czy zapożyczeniami z filmu. Rozdział Narracja podkreśla przede wszystkim techniki kadrowania właściwe filmowi akcji, które narzuciły się powszechnie jako sposób przedstawiania rzeczywistości w twórczości artystycznej. Rozdział Projekcja dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystania światła w przestrzeni lub na służącym za ekran podłożu, czy to ścianie, czy jakimkolwiek przedmiocie. Za protoplastę uchodzi tu Brancusi ze swą rzeźbą pod tytułem Ryba, ustawioną na obracającym się do światła cokole. Znajdujemy na tej wystawie więcej niż same przykłady wpływu filmu na sztukę. Techniki filmowe narzuciły całej sztuce drugiej połowy XX wieku swe własne rozwiązania. Tuż obok, w Galerii Sztuki Graficznej, jest duża wystawa Hansa Bellmera pod tytułem Anatomia Pożądania. Słynna lalka Bellmera, stworzona w 1934 roku jako sztuczna dziewczyna o wielorakich możliwościach anatomicznych, zdolna do przywrócenia fizjologicznej rzeczywistości całej otchłani pożądania, tak ją opisywał sam autor, rozpracowana jest tutaj na setki rysunków, fotografii, no i kilka modeli. Lalka Bellmera, wyposażona w artykulacje pozwalające dowolnie przestawiać kończyny lub zastępować jedne elementy anatomii innymi, sama w sobie jest nieodmiennie i perfidnie szokująca. Ale skalę obsesji autora ilustrują niezliczone jego rysunki, wykonane precyzyjną kreską w różnych stylach, od akademickiego po pastisze rysunków renesansowych, i improwizacje na temat anatomii lalki oraz fotografie, na których jest ona ustawiana w przestrzeni. Są też na tej wystawie liczne realistyczne portrety rysowane z podobną precyzją, to jakby dla przywrócenia normalności. Twórczość Bellmera jest niewątpliwie zwiastunem tak dziś modnej problematyki trawestacji i transgresji seksualnej. A na najwyższym piętrze Centrum Pompidou jest wielka wystawa poświęcona Los Angeles jako powstałej w latach 1955-85 stolicy sztuki. Układ jest chronologiczny. Asamblaże Kinholza, Finish Fetish, Light and Space, Pop Art, sztuka konceptualna, performance, sztuka kobiet, kontrkultura, nowa generacja. Te kolejne tendencje ilustrowane są przez dzieła ponad półsetki artystów, w tym przez liczne dokumenty wideo i filmowe. Błyskawiczne rozprzestrzenianie się nowinek właściwe naszym czasom sprawia, że większość tych pomysłów widzieliśmy w rozmaitych reinterpretacjach, to też wystawie brakuje jakby świeżości. A może zbytnio położono tu nacisk na rozkład, dekonstrukcję, krytykę społeczną, kwestionowanie samej sztuki? Sam wyszedłem z wystawy nieco przygnębiony i dokumentnie zdestabilizowany. Z tą dodatkową refleksją, że właśnie o to chodzi w tej sztuce, więc niby wszystko w porządku.
Tu Paryż, RFI. Stefan Riger zaprasza Państwa na swój felieton z cyklu Multimedia.
Ktoś nazwał kiedyś ładnie internet zaczarowanym śmietnikiem. Zastanawiamy się z duszą na ramieniu, który z dwóch członów definicji ostatecznie przeważy. Trudno być wieszczem w świecie, który zmienia się w takim tempie, lecz czarnowidze nie muszą mieć koniecznie racji. Na wysypisku śmieci, owszem, wciąż przybywa, ale ci, którzy starają się zaczarować, też nie zasypiają gruszek popiele. Odkryłem właśnie ciekawą stronę o nazwie Agoravox, którą stworzyła niezależna firma Cybion, a której Deutsche Welle przyznało w listopadzie nagrodę za najlepszy dziennikarski blog. Założyło ją dwóch wybitnych specjalistów od cybertechnologii, Joël Dehonet i Carlo Revelli. Tę witrynę, przypominającą nieco znakomitą polską stronę Racjonalisty, przedstawiają oni jako jedną z pierwszych europejskich inicjatyw w dziedzinie obywatelskiego dziennikarstwa, przynajmniej w takiej skali i przy założeniu całkowitej jej darmowości. Dehonet i Revelli uznali, że efektywna demokratyzacja multimediów czyni z każdego obywatela potencjalnego reportera, zdolnego dostarczyć informacji o dużej wartości dodanej. Miliony internautów i blogersów uzbrojonych w komputery, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i kamery, mających bezpośredni kontakt z lokalną rzeczywistością, są odtąd w stanie relacjonować i komentować na gorąco, w czasie realnym, zdarzenia ze wszystkich zakątków planety. Następuje tym samym przepowiadana i wyklinana na wyrost konwergencja wszystkich mediów, telewizji, radia, prasy, w łonie globalnego środka komunikacji, jakim jest internet. Unaoczniła to po raz pierwszy w zdumiewającej skali tragedia tsunami, kiedy to powstały tysiące blogów i prywatnych stron dysponujących materiałami z pierwszej ręki, naocznymi relacjami, zdjęciami, filmami, z których zmuszone były korzystać media profesjonalne, pozostające znacznie w tyle. Dla tych ostatnich żywiołowo się rozwijająca forma obywatelskiego dziennikarstwa jest już i będzie coraz większą konkurencją i będą się musiały przystosować do nowej sytuacji. Szef witryny New York Timesa, Martin Nissenholz, jest zgoła przekonany, że za 5 lat pejzaż medialny do tego stopnia się zmieni, iż ludzie, którym zależy na dostępie do rzetelnej i pogłębionej informacji, szukać jej będą przede wszystkim na blogach godnych zaufania amatorów, a nie u profesjonalistów. A to oznacza prawdziwą rewolucję, która już się zaczęła. Wedle różnych źródeł powstało już w internecie od 50 do 70 milionów indywidualnych blogów, a ich liczba, jak twierdzą eksperci z agencji Heaven, podwaja się co 5 miesięcy. Szalonym wzięciem cieszą się we Francji, gdzie powstało ich już około 7 milionów, co oznacza, że co 10 Francuz ma swój sieciowy dzienniczek. Pod względem rozległości blogosfery Francja wyprzedziła też znacznie pozostałe kraje europejskie, wysuwając się na 2. miejsce w świecie po Stanach Zjednoczonych. To głównie pasja młodych. 80% blogersów ma poniżej 24 lat, a 54% to dziewczęta, z reguły bardziej skore do pisania niż chłopcy. Ale z tego prywatnego środka przekazu korzystają również w coraz większym stopniu osoby ze sfer uniwersyteckich, naukowcy, dziennikarze, a nawet i politycy. Podczas swego wygnania w Quebecu w ten sposób zachowywał łączność z krajem były premier Alain Juppé. W swoich blogach rozliczają się z polityką rządu i komentują aktualności. Niektórzy z liderów opozycji, jak były minister finansów Dominique Strauss-Kahn, a umieszczony na blogu podcast wideo zawierający wywiad z szefem MSW Nicolasem Sarkozym stał się jednym z przebojów sezonu. Niepostrzeżenie wchodzimy w całkiem nową erę dziennikarstwa horyzontalnego, w której każdy staje się producentem i zarazem weryfikatorem informacji. W tej sytuacji kluczowym zadaniem staje się właśnie weryfikacja i selekcja informacji, no i oczywiście precyzyjne jej wyszukanie. Współzałożyciel strony Agoravox, Carlo Revelli, specjalizuje się w tym już od dawna, aby dostarczyć przedsiębiorstwom strategicznych informacji o dużej wartości dodanej. Opracował w latach 90. system inteligentnych agentów, czyli informatycznych minirobotów zbierających śmietankę z sieci. W sumie, aby otrzymać pewne wiarygodne informacje, trzeba skombinować różne kryteria i różne środki, dążyć do prawdziwej symbiozy między internetowymi wyszukiwarkami, wspomnianymi inteligentnymi agentami, a ludzką ekspertyzą. Przeczesywanie i porządkowanie zaczarowanego śmietnika, jakim jest internet, jest zatem w toku, ale wszystko jeszcze przed nami.
Mówi Paryż RFI. Najbliższe kilka minut na naszej antenie to magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Nigdy nie piastował wysokich stanowisk, z premedytacją nie publikował książek ani artykułów, wiódł na poły zakonne życie, nie ruszając się praktycznie z miejsca, nie odnosił spektakularnych zwycięstw. Był natomiast w stopniu niespotykanym uparty i niezależny w tym wszystkim, co czynił dla Polski. A Polską był pochłonięty dosłownie bez reszty. Tak w 2000 roku, roku śmierci redaktora Jerzego Giedroycia, pisał Krzysztof Kozłowski. Na 3 tygodnie przed 100. rocznicą urodzin założyciela Instytutu Literackiego i Kultury chciałabym zapoznać Państwa z kilkoma wypowiedziami jego najbliższych współpracowników i przyjaciół. Zostały one nagrane w końcu 2005 roku w podparyskim Maison Lafitte, gdzie znajduje się siedziba Instytutu i gdzie Jerzy Giedroyć żył i pracował. Otwierając spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. Henryk Giedroyć, Leopold Unger, Bohdan Hosadczuk, Jerzy Pomianowski, Czesław Bielecki, Krzysztof Pomian i Andrzej Mietkowski, Wojciech Sikora zastanawiał się, czego brakuje w powszechnie znanym wizerunku Giedroycia, jakie są mało znane i niedocenione aspekty jego działalności. Posłuchajmy, jak na to pytanie odpowiedział Czesław Bielecki.
Myślę, że są takie trzy pary cech, wzajemnie zdawałoby się wykluczających, które dla każdego z rozmówców redaktora były widoczne. Jest bardzo trudno je opisać, szczególnie w takiej rozmowie. Jedną rzeczą jest nieśmiałość i pewien rodzaj dyskretnej wstydliwości, a drugą ogromna pewność siebie, ogromne zaufanie do swoich sądów i trwałość tych sądów. Drugą rzeczą jest pewien romantyczny upór, przypisywany zresztą litewskim korzeniom pana Jerzego, a drugą rzeczą, kompletnie sprzeczną z tym romantyzmem, jest zimny pragmatyzm, który widać zarówno w pewnych jego świadectwach, który dał nieliczny dowód na piśmie, ale także w jego codziennych osądach i posunięciach. Trzecią rzeczą jest pewna serdeczność i nachylenie nad zupełnie pojedynczym losem i sytuacją, nad listem, który dostał od kogoś z prowincji, nad jakąś pojedynczą inicjatywą, a z drugiej strony jest pewna ironia i pewien chłód, w którym widzi naród polski i powtarzał często za margrabią wielopolskim, że można wszystko zrobić dla Polaków, ale z Polakami niczego prawie zrobić się nie da. Więc to są takie trzy pary kontradykcji, które były bardzo wyraźnie widoczne, a jednocześnie one harmonijnie budowały tego człowieka, tę osobowość. To był żywy człowiek, który to zrobił w tej sali, w której siedzimy, patrząc na te witraże, tylko że było trochę więcej bałaganu i lubił oglądać westerny.
O redaktorze Jerzym Giedroyciu mówił Czesław Bielecki. Kolejne fragmenty wspomnień, jakie snuto na jesiennym spotkaniu w Maison Lafitte, przedstawimy Państwu w naszych najbliższych audycjach. Jesienią 1905 roku w czasie Salonu Paryskiego swe płótna wystawili wspólnie trzej malarze: André Derain, Maurice Vlaminck i Henri Matisse. Jaskrawość, nasycenie barw i kontrastowe zestawienie tych obrazów zaskoczyły zarówno publiczność, jak i krytyków. Jeden z nich określił grupę mianem dzikich, Les Fauves. I tak narodziła się nazwa pierwszego kierunku sztuki XX wieku – fowizm. Fowiści, podobnie jak ich poprzednicy, symboliści, protestowali przeciwko impresjonizmowi. Jednakże w przeciwieństwie do nich nie żywili zainteresowania głębszymi treściami, jakie miał nieść obraz. Uważali je za zbędną literaturę. Interesował ich tylko i wyłącznie plastyczny aspekt tworzonych prac. Najsłynniejszy z fowistów, Henri Matisse, powiedział: dla mnie ekspresja nie polega na wyrazie twarzy i nie zawiera się w geście. Jego obrazy, taniec, muzyka, czerwone studio, rodzina artysty to synonim radości życia i zachwytu nad różnorodnością przyrody. Matisse zajmował się też projektowaniem dekoracji i kostiumów teatralnych. Był autorem malowideł ściennych i ilustracji do książek wykonywanych techniką litografii, akwaforty, drzeworytu. Z ostatniego okresu życia, gdy był już na wózku inwalidzkim, pochodzą podobne do kolażu prace wycinane z kolorowego papieru. Najpiękniejsze muzeum Henri Matisse znajduje się w Le Cateau-Cambrésis w Pikardii w departamencie Nord-Pas-de-Calais w północnej Francji. Oprowadza nas po nim jego dyrektorka, pani Dominique Szymusiak.
C'est un musée assez exceptionnel en France. D'abord parce qu'il a été créé par le peintre, par Matisse lui-même, dans sa ville natale en 1952. Sa ville natale, c'est le Cateau-Cambrésis. C'est une petite ville du nord de la France.
To muzeum jest dosyć niezwykłe, po pierwsze dlatego, że zostało założone przez samego malarza Henri Matisse'a w 1952 roku w jego rodzinnym mieście Le Cateau-Cambrésis, z dala od wszelkich turystycznych szlaków. Historia była taka. Pewnego dnia mieszkańcy Cateau udali się do Matisse'a, by go poprosić o nadanie imienia szkole, która akurat się budowała w miasteczku. Matisse powiedział, że nie tylko się zgadza, ale także, że gotów jest podarować swe dzieła miastu, jeśli otrzyma salę. I mieszkańcy ofiarowali mu oczywiście najpiękniejszą, główną salę merostwa, gdzie mógł zagospodarować 80 metrów kwadratowych i umieścić 82 swe obrazy. To był jedyny, ale za to wielki dar, jaki Matisse przekazał swemu miastu, liczącemu dzisiaj 7 tysięcy mieszkańców.
Créé par Matisse, il a immédiatement dit que lui aussi il était originaire du Cateau et que lui aussi il allait faire une donation importante. Et il a donné 22 œuvres importantes, grandes, qui ont été installées dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Et là, chose extraordinaire, les habitants se sont mariés pendant 30 ans.
Na tym jednak nie koniec historii, bo z okolic Cateau-Cambrésis pochodził także Auguste Herbin, który, kiedy zobaczył muzeum stworzone przez Matisse'a, postanowił również przekazać sporo swych dzieł. 20 jego dużych płócien zawisło w salach ślubów na Merostwie i przez 30 lat mieszkańcy pobierali się wśród nich. To małe muzeum, składające się z sali Matisse'a i Auguste Herbin, zarządzane było przez cukiernika, który zamykał swój sklepik za każdym razem, kiedy pojawiał się zwiedzający. W 1980 roku cukiernik zmarł i merostwo postanowiło przenieść muzeum do XVIII-wiecznego, zbudowanego przez arcybiskupa Lille, Pałacu Fenelon, znajdującego się o 100 metrów od merostwa. Spadkobiercy Matisse'a przekazali wtedy muzeum bardzo wiele cennych darów. I w konsekwencji z małego muzeum zrobiło się duże muzeum o dużym znaczeniu. 10 lat później okazało się jednak, że muzeum zarządzane przez miasto nie ma już środków do życia. Pieczę nad nim przejął wtedy departament Nord. I w ten sposób w 1992 roku muzeum stało się muzeum departamentalnym. Wszystko zostało zmienione, kolekcje Matisse'a i Herbin zostały wzbogacone. Architekt Roland Baudouin zajął się renowacją wnętrz. I w 2002 roku otworzyliśmy odnowione i powiększone muzeum, w którym dzieła są wspaniale eksponowane. Sale są duże i nowoczesne. Imponująca jest zwłaszcza sala wystaw czasowych.
Les œuvres magnifiquement présentées dans ce palais du 18e, agrandi et transformé avec véritablement un côté contemporain très fort, avec une splendide salle d'exposition temporaire. Avec derrière surtout le département du Nord.
Mamy około 500 dzieł Matisse'a, nie tylko obrazów, ale także grawiur, ilustracji, rysunków i rzeźb. U nas można naprawdę odkryć prawdziwego Matisse'a. Mamy najpiękniejszą kolekcję z całej Francji. Pozostałe jego płótna znajdują się przede wszystkim w Ameryce, Skandynawii, Szwajcarii i Niemczech. Drugi dzieł naszego muzeum to sale poświęcone twórczości Auguste Herbin, który wykonał ogromne witraże dla jednej ze szkół Cateau. Jest to jedno z największych dokonań sztuki XX wieku. Trzecia kolekcja, którą zdobyliśmy w 2002 roku, to książki wydane przez Terriad z ilustracjami Chagalla, Matisse'a, Picassa i Giacomettiego.
Alors aujourd'hui, on fait des expositions autour des deux collections, des trois collections d'ailleurs, avec une autre collection qui est arrivée ensuite en 2000, les livres illustrés de Terriad, enfin édités par Terriad, avec donc les livres illustrés par Chagall, Matisse, Picasso.
W Muzeum Matisse Matisa, o którym mówiła Dominik Szymusiak, 2 lipca otwarta została wystawa czasowa Polskie awangardy, dialogi historyczne od Malewicza do dziś. Prezentowane są na niej prace Kazimierza Malewicza, jego uczniów Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, a także Henryka Berlewi, Karola Hillera, Henryka Starzewskiego, Eustachego Kosakowskiego, Tadeusza Mysłowskiego, Jarosława Flicińskiego, Stanisława Drużdża i Romana Opałki. Opowiem o tym Państwu następnym razem.
Mówi Paryż RFI. Na zakończenie audycji muzyka ze świata prezentowana przez Agnieszkę Kumor.
Dzisiejszy nasz gość ma podwójne korzenie. Mamia Sherif urodziła się we Francji, ale jej rodzice pochodzą z Algierii. To podwójne dziedzictwo językowe i muzyczne odbija się w jej repertuarze. Zresztą proszę posłuchać kulinarnej piosenki wyrażającej tę wybuchową mieszankę.
Je veux bien faire, mais d'un seul coup, la main de ma mère, comme un fantôme, souvenir imaginaire, mais du poivron dans la blanquette. Couscous, béchamel, cassoulet, merguez. Un expresso pas trop serré, c'est ça le menu d'une immigrée. Aujourd'hui mes origines sont digérées. Venez chez moi vous régaler, car sans complexe je vous servirai quelques poivrons dans la blanquette.
Naprawdę staram się, nie wychodzi, zawsze robię na wyrost. Ostra papryka z kajen, ziarnka, niżel. Ręka mojej mamy jak duch, jej obraz w pamięci. Dosypuje pieprz do duszonej cielęciny. Kuskus bechamel z najnowszej płyty Mami Sherif Double V, której będziemy słuchać w naszej audycji. Tak prawdę mówiąc, to muzyka nie od razu przyszła do mami, to raczej ona musiała jej szukać. Witryna internetowa piosenkarki kokietliwie unika podania daty urodzenia. W latach 70. nasza bohaterka dzieliła swe życie między pracownią rentgena a nocne wypady do klubów. Jej talenty organizatorskie wielbili uczestnicy imprez w środowisku lekarskim. Mamia nie wahała się również stanąć przed mikrofonem. Nieoczekiwane spotkanie z profesorką śpiewu w warunkach szpitalnych skierowało jej zainteresowania ku poważnej nauce zawodu. Ukończyła również studia i zadebiutowała na profesjonalnej scenie muzycznej. Dopiero w roku 1999 podjęła decyzję, by ze śpiewania uczynić swój zawód. Mamy więc do czynienia z nieco podrabianą debiutantką, ale pierwszy album jest bardzo ciekawy. Karawanne. Mamia Sherif określa piosenki, które pisze i komponuje wspólnie z Karimem Berkukiem i Pierżanem Goszerem. Ten ostatni jest również producentem płyty Double Vie. Znajdujemy na niej zresztą gitarzystę flamenka Matiasa Elmati Berszackiego, gitary akustyczne i elektryczne, różnego rodzaju instrumenty perkusyjne, trąbkę i pięknie zgrane chórki w wykonaniu Claire Farah Chambers, Céline L'Enfant, Rim Zergin i Karima Alberta Cooka. W piosenkach Mami Sherif słychać kolorowe, pachnące dźwięki Orientu, ale i trudne dziedzictwo Algierii przeniesionej na grunt francuski. Wojna, krew, łzy to echa z odległego kraju, sekretne potępienie niewysłowionego tabu, więzy podcinające skrzydła, ciężar tradycji to problemy, z którymi musi się zmierzyć młoda dziewczyna wychowana we Francji. Album Double Vie, podwójne życie, jest jak kartka z dziennika, zarazem osobisty i zapraszający do wspólnego przeżycia muzyki. Dla matek poświęconych za kolor ich oczu, dla dzieci ojczyzny zamordowanych skrycie po drugiej stronie morza, od synagog po meczety, któregoś dnia trzeba nam będzie nauczyć się przebaczenia.
cloche s'illumine avec